Mikrofon czeka.
Witam was. Siema. W Skatecaście z gościem. Niestety jestem dzisiaj sam. Radka nie ma ze mną, ale ze mną jest Piotr Dabow.
Siema.
Witam cię.
Cześć.
Legenda deskorolki polskiej.
No, bardzo miło, że tak mówisz. Po prostu jeżdżę na desce wiele lat.
Ile to już lat?
Ile na desce jeżdżę? To jest największy lot, bo na desce pierwszy raz stanąłem w 84 albo 5. I to było tak, że stanąłem na takiej francuskiej desce od mojego kuzyna, który mieszkał w Holandii. To była taka francuska slalomówka. Znaczy, ja nie wiedziałem, że to jest francuska slalomówka. Po latach to odkryłem. Po prostu to było gdzieś w Warszawie. Przyjechaliśmy do rodziny, gdzieś koło bloku, pod blokiem, jak to dzieciaki wyszły. I stanąłem chwilę na desce. I wiedziałem, że chcę to robić. I to był tak 84, 5, 6, ale nie mówię, że od tego czasu jeżdżę, bo to nieprawda. Zacząłem jeździć tak, jak była eksplozja, tak jak pierwsze pokolenie skate'ów polskich, pierwsza generacja, to jest 89, 90, że zaczęliśmy jeździć na tak zwanych Tajwanach albo na ruskich slalomówkach. Po prostu zaczęliśmy jeździć tutaj w okolicach Piotrkowskiej i tak dalej. I cały czas, i uwaga, najlepsza jazda, nie wiedzieliśmy. My, przecież nie było internetu, filmów deskorolkowych, nie dochodziły do nas. Nie wiedzieliśmy, jak się robi Oli. Przez rok wymyślaliśmy, czy trzeba buty przywiązać, o co w tym wszystkim chodzi. A widzieliśmy to na Akademii Policyjnej czwórce. Polecam oczywiście dla ortodoksyjnych skate'ów, żeby się zobaczyli Akademię Policyjną 4, bo tam jeździ Bones Team. Jest taki streetowe 1,5 minuty. I oczywiście dla tych 1,5 minuty, czy tam 400 sekund, które są w tym filmie, takim filmie akcji, komedii Akademia Policyjna 4, no praktycznie to przewijałem to na wideo, nie wiem, setki razy.
I się uczyłeś.
Znaczy uczyłem, nie, wtedy nie było tak, wtedy to była bardziej taka ekscytacja, że po prostu możesz jechać na deskorolce i tyle. I to było też tak, że każdy skate, gdziekolwiek poznany, to było ogromne wydarzenie, przeżycie emocjonalne, tak, to było w ten sposób.
Ale z 30 lat już tak no, jeżdżę, oficjalnej deski
czy
minęło.
Takiej deski, że robię triki, oli i tak dalej, to jest ponad 30 lat w tym momencie. Ja myślę, że 30 parę. Nie, już nie chcę mieć 32, 33. No, no, spokojnie tyle jest.
Tyle nawet mnie nie ma na świecie jeszcze. No. Czemu Guga? Skąd ta ksywka? To mnie zastanawia od lat.
Nie, no bardzo, to akurat nie ma wielkiej tajemnicy.
Nie ma tajemnicy, bo ja się nie dowiedziałem, także muszę wiedzieć.
Bez jakichś tam szaleństw, po prostu o to chodzi, że moje drugie jakieś imię, które miało być mi nadane, to był Kubuś.
Kubuś.
I babcia mówiła Kubusiu, Gugusiu, coś tam. Tak do mnie mówiła na słodko. No i jak zaczęliśmy tam dojrzewać, no to jeden z kumpli mówisz, słuchaj, to ja teraz będę Fagas, a ty nie będziesz Guguś, tylko będziesz Guga.
I zostało.
No przez tam parę naście lat dla jednego czy dwóch pokoleń moja ksywka to była Guga, po prostu w ten sposób. Tak? No. Czy tam w hip-hopie, czy deskorolce, to praktycznie zostało w ten sposób. Tak? Do tych nowych pokoleń, gdzie tam nowe ksywki, wiesz, dostawałem inne.
No. To już wyjaśnione.
Tak, dokładnie.
A skąd czerpałeś wiedzę o deskorolce? Bo jednak tam w latach 90., jak już sam mówiłeś, nie było internetu. Mhm. To jak, gazety? Znaczy, czy program
to,
jakiś
to najlepsze było,
w Polsce?
Wyobraźcie sobie, że wchodziły wtedy Empiki i można było w Empiku Transworlda dostać, albo obejrzeć, bo to dostać, to kupić, to nie zawsze i to był taki jeden Transworld na miasto, albo dwa, albo były w skate shopach gazety i rola gazet była całkiem inna niż absolutnie teraz. Wtedy gazetę się oglądało zapartym tchem, czytało od deski do deski, od reklamy do końca, znało się każdą stronkę, czy to był Thrasher, czy to był Transworld wtedy, czy jeszcze była gazeta tak jak Slap, to po prostu, czy Big Brother, ale to już później, w połowie lat 90., to już dla mnie jest późno, to po prostu to wszyscy, no czy po prostu czytaliśmy, oglądaliśmy. I filmy skate'owe oczywiście były, ale taki przełom największy, najpierw były filmy Powella i to absolutnie, jeżeli jesteś skate'em, skaterką, trzeba zobaczyć pierwsze filmy Santa Cruza, szczególnie Streets on Fire i pierwsze filmy Bonesa. Obojętnie jak wam się nudne będą wydawały teraz, to jest to, dzięki czemu jeździcie w ten sposób, czy jeździmy właściwie, tak? A przełom taki dla deskorolki uważam to w Polsce, bo w Polsce jest rok 92, kiedy wyszło Questionable Video.
Tak.
Questionable
to
Video
chyba
Plan
cały
B.
Szalał, nie?
A to najlepsze, deskorolka wtedy była po pierwszej fali takiego ogromnego boomu, natomiast Polska wychodziła z komuny, więc jak Polska wychodziła z komuny, wszystko co amerykańskie było zajebiste. I rampy upadały, firmy upadały, skateparki upadały, wyszło questionable video i nagle wszyscy skate'ci w Polsce, to było plan B, questionable video. Czy Warszawa, czy Łódź, czy inne miasta, bo szczerze powiem, pierwsze miasta, gdzie dużo deskorolki było, to była Warszawa, Łódź, Toruń bardzo grzywi, pozdrawiam też Helę, pierwsze skateparki, skateparty, które w Łodzi były imprezy, to jest coś takiego, że bym mu opowiadał teraz jeszcze 85 lat.
Ja właśnie kiedyś rozmawiałem z naszym wspólnym kolegą Kuziemem, Marcin, pozdrawiamy.
Ja pozdrawiam.
To Marcin właśnie mi opowiadał te stare czasy, tam 9.4, 9.5, mówię, Jezek, ja bym chciał wtedy z wami pojeździć, nie?
Znaczy to był taki, największa różnica, jaka jest kiedykolwiek między deskorolką, jaka jest teraz, a kiedyś, to, że ludzie nie wiedzieli, co to jest deskorolka na ulicy. Jechałeś na ulicy i patrzyli na ciebie jak kosmitę. Zresztą wyglądałeś jak kosmitę. Miałeś szerokie gacie, jakąś koszulę w kratę. To, co teraz, tak jak mam na przykład na tych zdjęciach, tak jak jest ta deska Pogo z tym... To jest skate party się nazywa, bo to jest zdjęcie oryginalne ludzi ze skate party ubranych w 91 czy 2. I teraz jak popatrzę na tą fotę, to no jakieś tam skate'y, wiesz, koszula w kratę, bluza z kapturem i tak dalej, jakiś tam daszek, zimowa czapeczka. Kiedyś skate wyglądał jak kosmita, musicie sobie to uświadomić. To akurat Pawła Przybyła pozdrawiam, bo tak sobie kiedyś gadaliśmy, kiedyś w 2000 w Pradze, że uświadomiliśmy to sobie przy jakimś tam piwie, że po prostu ludzie patrzyli na początku 90 na skate'ów jak na totalnych kosmitów. I wyjście na ulicę to nie tylko była jazda jako taka, triki oczywiście też były ważne, ale prócz tego to była tak jakby, to była wtedy subkultura bardzo. Teraz tak nie jest, teraz to wszystko się miesza, a wtedy skate'ci byli taką oddzielną subkulturą, gdzie na początku królował punk rock i jazda taka hardkorowa na deskorolce i oczywiście szybciutko wtedy wszedł, w połowie lat 90. zaczął eksplodować hip-hop i tak dalej. I na przykład w niektórych miastach, najśmieszniej na przykład w Warszawie, to skate jest kojarzony z gościem w szerokich gaciach,
tak.
hip-hopowcem, gdzie jak doskonale wiecie, zanurzycie się trochę w historię, to nie do końca tak jest, bo jakby punk był wcześniej. Ale pitu, ja w każdym razie jeździłem sobie cały czas na tej deskorolce w Łodzi. Bardzo dużo jeździłem w Łodzi, ale miałem kilka takich, nie wiem, czy o tym opowiadać, bo mogę bardzo długo.
Możesz opowiadać.
Największy szok to był dla mnie taki, że jak pojechałem do Niemiec, tydzień po Mister Monster Mastership, to były takie ówczesne Mistrzostwa Świata, a ja tam kupiłem deskorolkę swoją pierwszą, nie u świętej pamięci Ryszarda Burakowskiego w bloku, bo niestety za słabe wyniki miałem w nauce i nie kupiłem za 500 tysięcy złotych miałem kupić Wirzyna, taką deskę, fiszkę, ale nie kupiłem tego Wirzyna, tylko kupiłem Santa Cruza, który był Everslickiem, czyli jedną warstwę miał plastikową, żeby się ślizgało, ale przykręciłem do niej rajsle. Zajęło mi, jako że jestem słaby manualnie mega, to przykręcanie tych rajsli, tego nosa i tego taila zajęło mi jakieś 2 do 3 godzin. Miałem traki, miałem indyki, independenty, koła Bonesy 50 albo 8 albo 62 twardość 90, ale z czachami. I to była taka moja pierwsza deska, na której katowałem Oli bardzo długo.
No, ale się nauczyłeś.
No i właśnie to jest najśmieszniejsze, że się nauczyłem Oli i z tych, te najstarsze ekipy skate'owe, to jest największy kosmos, którego teraz nie jesteście sobie w stanie, moi drodzy, wyobrazić. Najlepsze triki, większość najlepszych pierwszych trików w ogóle nie jest nagrana. Nie ma zdjęcia, nawet nie ma zdjęcia, nie ma nagrywki, nie ma nic. To po prostu szło sobie taką pocztą pantoflową, że ktoś gdzieś skoczył, coś tam zrobił. Dopiero tam prędzej czy później w Warszawie Rafał Wielgus zaczął robić zdjęcia, bądź jakieś tam są pozostałości domorosłych nagrywek wideo. Ale tak naprawdę te początki polskiej deskorolki, gdzie czy ja, czy inni najstarsi skejci po prostu tam byli w swoim, można powiedzieć, prime, to w ogóle, tych trików to są tylko w mojej głowie, tak naprawdę. Później oczywiście były tam kolejne fale, gdzie były jakieś firmy, były jakieś zdjęcia, były jakieś filmy, ale to już jest jakby, może nie siódma woda po kisielu, ale to już jest kolejna generacja.
Ale też pewnie nagrywaliście coś w latach 90. później?
My zaczęliśmy nagrywać tak, po 95. Nagle było wielkie ciśnienie na sponsoring i na właśnie nagrywanie. I pan Ryszard Lurys Kołodziejcza, który robił Lurysy, szerokie gacie, zasponsorował nas. Trzeba było wypić z Ryśkiem flaszkę i wtedy, on nie dawał desek, przecież on nie miał desek. Trzeba było wypić z Ryśkiem flaszkę w jego tego, pozdrawiam serdecznie. serdecznie, ogromny szacunek zawsze. I dostawało się wtedy kasę, żeby pójść do Buraka i kupić sobie deskorolkę. I to był wtedy sponsoring od Lurysa, chyba notabene, nie wiem, czy nie mój pierwszy sponsoring. I to była właśnie faza, żeby potem do tego nagrywać czy coś takiego. Natomiast paradoksalnie największy swój ból, mój ból jest taki, że wielokrotnie byli lepsi skejci ode mnie w Łodzi, na przykład jak Legenda Mixer, na pewno lepsi ode mnie, czy wysoko skaczący Rydzyński Rydzu, o którym nikt nie mówi, a Rydzu był jednym z pierwszych gości sponsorowanych w Polsce.
Patrz, ja nawet nie znam.
Rydzu skoczył chyba tam, nie wiem, 8 desek czy 9 i był sponsorowany przez Flying Maxa, dwie osoby w Polsce były sponsorowane na początku 90., co było totalnym kosmosem. O, a propos śmiesznych rzeczy i sponsoringu, napisałem list do Alien Workshop.
Oje.
Napisałem normalnie, nie wiem, czy byłem zjarany, nie byłem zjarany, obojętnie. Byłem bardzo ambitnym, młodym chłopakiem i napisałem list, że w Polsce jest ciężko i żeby mnie zasponsorowali, bo jest ciężko i ja bym chciał deski, że już trochę jeżdżę. I to było pełen emocji i entuzjazmu list wysłany. Ja nie wiem, czy ja nie mam kopii tego gdzieś w domu, nie? Wysłany do Alien Workshop. Oczywiście ja nie wiem, czy to jest moja imaginacja. Znaczy, na pewno ten list jest. Czy ja go do końca wysłałem? Chyba tak. Na pewno mam taką kopię w domu. No po prostu to jest ciężki lot. Oczywiście żadnych tam nagrywek, żadnych zdjęć, tylko po prostu list intencyjny.
No, dokładnie. I właśnie, i tutaj jeszcze odniosę się do jednego z właśnie pytania z Instagrama, które zostało ci zadane. Jak oceniasz tą scenę, co aktualnie jest, do tej, jak można powiedzieć, ty zaczynałeś? Albo tam nawet porównać teraz, jak mamy 2023 i cofnąć się o 20 lat.
30 już bardziej.
No 20 i 30, bo pewnie to jest już między 90 a 2000, to już pewnie między 90 jest przeskok.
Tak,
nie?
To jest kosmos. Znaczy, w 91, jak każdy, kto jeździł na deskorolce, to po prostu to była wielka komitywa i w ogóle triki nie miały specjalnie znaczenia. Wiadomo, że się było z ziomkami i się jeździło na deskorolce. Pamiętajcie, że nie było telefonu, taka gadka już boomera, ale nie było telefonów komórkowych, więc jak się ustawiałeś gdzieś, to była wielka przygoda spotkać się z kimś, a spotkać kogoś z innego miasta na desce, to już było w ogóle święto normalnie, Boże Narodzenie, Wigilia, wszystko naraz, nie? I to właśnie Kuziem, pozdrawiam Toruń, pozdrawiam z Warszawy pierwsze ekipy, Toyboya pozdrawiam jeszcze, było jeszcze kilka takich ekip, szczególnie Michała Grzywacza z Torunia, gościu, o którym mało kto pamięta, jeździł w Pogo. A miał
pro jeden, był, nie?
Był pro w Pogo, ale tam, czy nie pro, chodziło o to, że on miał ogromne oli. To był gość, który miał tak potężne oli, że...
Szczerze mówiąc, całe życie w Toruniu mieszkam, widziałem go dosłownie raz w życiu.
No tak, on mieszka teraz w Teksasie.
O, jeszcze lepiej.
Pozdro Grzywi, jest lotny umysł buddyjski, będą jest w kosmosie, leci. No, w każdym razie mieszkał w Kalifornii, teraz w Teksasie. No, w każdym razie ekipy były bardzo hermetyczne, ale jeżeli widziałeś jakiegoś innego skate'a na początku 90., to po prostu szło się, nie wiem, w melanż, dzień w dzień, dzień, noc, po prostu razem, wspólne jeżdżenie i w ogóle przyjaźnie na całe życie. Poważnie. No. Tak z ekipami z Katowic jeszcze było, z Kotasem i z pierwszym z ekipy z Wrocławia, też pierwsze ekipy z Wrocławia, to po prostu, jeżeli się spotykało jakiegoś skate'a, to było po prostu święto i to było święte, żeby po prostu razem się spotkać, pójść i spędzić trochę czasu.
Teraz... A co, wymienialiście się tak numerami, czy po prostu...
Pamiętajcie, że numer telefonu to dzwoniłeś do rodziców.
No, tak? Na domowy, nie?
Na domowy.
Jak młody, ktoś młody nas słucha, to pewnie zastanawia się, o co chodzi. Nie, rodziców się pyta.
Dzwoniłeś na domowy telefon stacjonarny do rodziców i czasem ktoś odbierał. I by była akcja typu, okej, widzimy się 3 czerwca na przykład, nie wiem gdzie...
Na Witosie
albo w Łodzi to był na przykład Hotel Centrum. I to nieważne, czy deszcz padał, czy nie deszcz padał, czy to było za 2 tygodnie, czy za miesiąc, po prostu się było tam o określonej godzinie, się czekało. Czy ta osoba przyjdzie, czy ta osoba przyszła, czy nie przyszła, to w ogóle całkiem inna historia, nie? To w każdym razie to była taka przygoda, której, no to są takie rzeczy, że przy tym szybko zmieniającym się świecie teraz to w ogóle nie ma. I największa różnica to jest to, co mówię, początek 90., wspólna jazda i to jest taki deskorolkę z rodzajem buntu. Jesteśmy buntownikami na ulicy, robimy demolkę, ludzie nie wiedzą, reagują bardzo różnie, często bardzo agresywnie, nie wiedzą w ogóle, co to jest deskorolka, ale są skrajne po prostu emocje. Natomiast 10 lat później, w 2000 na początku, jest gra Tony Hawk, jest taka kolejna eksplozja deskorolki, już tam ktoś widział Extreme Games, już ktoś wie, co to jest Tony Hawk, już ktoś gdzieś kiedyś jeździł, już są pierwsi sponsorzy i jest taka eksplozja, powiedziałbym, deskorolka, bardzo dużo polskich film powstaje, albo ma powstać, czy to jest Pogo, czy to jest Nervous, czy to jest, czy Malita w sumie wtedy, mimo że jest starsza, też te wszystkie filmy, czy Air, Pure Denim, czy te wszystkie firmy, to one właśnie powstawały mniej więcej na przełomie tam 90-2000. I to była, i to już było tak, że już były już teamy, były już trochę ziomale, już było relatywnie dużo zioła, no, dużo hip-hopu, dużo różnych...
Także melanż się kręcił.
Melanż był przeokrutny i to są melanże, imprezy deskorolkowe. No ja nie chcę teraz tutaj wyjść, no to nie chcę to na boomera wyjść, ale imprezy były naprawdę bardzo mocno wyskokowo, alkoholowo imprezowe, takie, że no... Można dużo książek napisać, tak?
Hardkorowy coś... styl już.
No hardkorowy, znaczy hardkorowy, no po prostu trochę też, jeśli mówisz o Jackassie i takie wygłupy tego
już
typu.
Bardziej pod Baker by podszedł.
Baker, Jackass, to absolutnie to była norma, tak? No nie wiem, czy jeszcze czym chwalić, to po prostu był czas dojrzewania i takiego szaleństwa.
To chyba każdy to przechodził. Tak,
natomiast to, co było fajne wtedy, to rzeczywiście był wielki fokus na sponsoring. Pierwsze jakby amerykańskie firmy, że ktoś, nie wiem, ktoś dostał tam od dystrybutora, czy nawet nie od dystrybutora, jakąś parę butów, nie wiem, wtedy co tam było, no tam się tam na przykład Osirisy, to było, człowiek się czuł, jakby był team riderem Osirisa normalnie. Nieważne, że tam dostał właśnie od kogoś tam buty, wiesz, siódma woda po kisielu, no. Jakiś właściciel sklepu. W każdym razie, no to była taka przygoda, ale to się rozwijało i te zawody się rozwijały, skateparki się rozwijały i to była taka druga fala, która tak naprawdę została zapoczątkowana moim zdaniem przez imprezę w Motławie. To było niby Mistrzostwa Polski. Były w 96, a w 98. To Skroban będzie to wiedział, takie rzeczy.
I... Skroban został zaproszony, ale to tak raczej tak, wakacje będziemy tak, mieli okazję ale porozmawiać.
Jest, to musicie wiedzieć, bo to jakby była mapa historii polskiej deskorolki, to zawody w Motławie były, czy w Gdańsku było tyle wspaniałe, te pierwsze, że jakimś cudem, bez tych telefonów, znaczy były komórkowe telefony, ledwo co raczkowały, bez tych telefonów, bez tego internetu, nagle cała Polska deskorolkowa była w jednym miejscu, na deptaku na Motławie w Trójmieście, gdzie były postawione tam dwie czy trzy przeszkody, Coca-Cola, jakaś mini rampa. Jakbyśmy teraz to zobaczyli, to byśmy powiedzieli Ghetto Park, haha, ale dobra, dla zajawki pojedziemy, a wtedy to były oficjalne zawody na wypasie, tak, życiówka. Ja pamiętam, jak jechałem na tym przejazdu, się nigdzie się nie zakwalifikowałem, nogi mi się trzęsły, tam próbowałem coś skoczyć, nie wskoczyłem, po prostu totalny stres i ziemniak, ale no akurat tak było, nie? No więc taka historia.
O i wraca, tutaj mamy też dobre pytanie, bo patrz, jak mówisz, dwie przeszkody i nic więcej, takie zawody. Mhm. I patrz, nie mieliście skateparków, nie powstawały, spotów tam pewnie mało. Nawet widziałem twoje stare zdjęcia, to skakaliście przez świetnik lub z jakiegoś murka. Teraz na przykład pełno skateparków, no spotów jest pełno, nie? Dajmy już przykład u was. W Łodzi jest pełno spotów. W Warszawie to już nie będziemy mówić, bo tam co chwilę, nie? Ale na przykład młodym nie chce się jeździć, bo też już mieliśmy taką sytuację, że albo nawierzchnia zła, albo to, albo tamto, albo na skateparku nie umiem jeździć. A wy jednak jeździliście na streetie i wam to nie przeszkadzało. Jak ty masz teraz po tylu latach taki stosunek do tego, podejście twoje?
Moje podejście jest takie, jak masz zajawkę, to będziesz jeździł po wszystkim. No. Nie ma znaczenia, czy tam jest błoto, ziemia, gruz, czy skatepark odpicowany, czy coś. Jak masz zajawkę, będziesz jeździł. Jak po prostu nie masz zajawki, to nara, nie wiem, idź pojeździ na hulajnodze, nie? W każdym razie, albo nie wiem, idź na piłkę nożną, no sorry. W każdym razie, żarty żartami, prawda jest taka, po prostu liczy się, już abstrahując już od wszelkiego innego aktywności sportowych, liczy się pasja, obojętnie do czego, tak naprawdę już mówię, liczy się pasja, czyli po prostu jak masz pasję, to będziesz to robił. Jak znajdujesz wymyśliłeś sobie wymówki, to znaczy, że idź, zmień sobie coś. No i, a jeżeli chodzi o street, to nie było tak, jak mówisz, bo to było tak, że nie było skateparków i my po prostu jeździliśmy na płaskim, bo nie znaliśmy żadnej innej możliwości jeżdżenia. Jeździliśmy na płaskim, kopaliśmy te podwójne flipy przodem, tyłem i to było co najlepsze, skuteczność 1:1000. To nam wychodziły jakieś... Ja pamiętam, ja na przykład do dzisiaj nie potrafię, albo wychodzi mi 1:1000 3:6 flip, a zrobiłem kilka razy 3:6 double flipa, gdzie oczywiście wie, nikt tego nie nagra, nikt tego nie zrobi, ale to wylądowałem i to było na zasadzie godzina kopania deski w miejscu z kółkami rozmiar 40 mm i wylądowałem raz i okrzyk radości. Więc i to była jazda na płaskim. I były jeszcze skoki, oczywiście Oli było wyznacznikiem twojego skilla praktycznie, trzeba było mieć Oli i wysokie Oli to zawsze była podstawa, dopiero potem inne triki i dopiero potem 8 lat później czy ileś były pierwsze skateparki w Polsce i nauka na skateparkach, bo umówmy się historycznie, skateparki na świecie, w Europie, nawet w Czechach, to są od lat 80., a u nas tego nie było. Było parę tam ramp Powermana czy tam czegoś, gdzieś tam postawionych, na których nikt nie umiał jeździć na początku 90., a dopiero w drugiej połowie 90. w Polsce ludzie zaczęli jeździć na rampach, gdzie wydawało nam się, że zdobywamy świat, a zrobienie dropina czy rocka to fejki, to się wydawało, że jesteś Tony Hawkiem, no po prostu. No, a mówmy się, że to były podstawy, ale ja na przykład pokochałem, wielokrotnie skręcałem kostki, nie miałem nigdy super talentu do flipów, mimo że robiłem ich bardzo dużo, w co teraz nikt nie uwierzy. Beka jest taka, że po prostu przeszedłem na taką szybką jazdę i przeszedłem na po prostu jazdę na kątach, rampy. To jest tak jakby ewolucja, tak? Już w tym momencie, co z tego, że fizycznie na przykład potrafię przytrzymać deskę, nie wiem, skacząc, nie wiem, z 10 schodów czy z 12, nie wiem, jakiejś większej ilości w tym momencie, jak wyląduję i będę miał kolana i kostki do wymiany, więc tego po prostu nie robię, bo nawet chyba z 4 schodów, jakbym, czy z 5, jakbym teraz skoczył, to po prostu zwyczajnie mnie to boli. Więc dlatego przechodzę na rampy, kąty, gdzie oczywiście trzeba mieć większe umiejętności, ale to de facto nie jest tak urazowe. Mimo, że teraz rozmawiam z wami z obojczykiem w gipsie. Yo.
A kiedy powstała firma Pogo?
Firma Pogo powstała...
Nie wiem, ja tutaj akurat nie wiem.
Firma Pogo powstała w 2012 roku.
2012.
Nie no, Pogo to była taka, naprawdę wolna jazda. Z Pogo to była taka historia, że pracowałem u Buraka, Ryszarda Burakowskiego. Potem miałem mieć swój skate shop, jak była ta eksplozja deskorolki w 2000, tak? Się nazywał Flashback, miał być na Tuwima w Łodzi. A potem jak zobaczyłem, jak gość przyjeżdża z klinika i wrzuca takie hip-hopowe szerokie gacie. I teraz uwaga, wtedy hip-hopowe szerokie gacie były przeżytkiem. Teraz jest kolejna fala i teraz yo, teraz wszyscy będziemy nosić, czy będziecie nosić i będziemy nosić szerokie gacie z powrotem, tak? Tak. Ale był moment apogeum, że już ludzie mieli dosyć i właśnie ja byłem w tym apogeum. I jak ktoś i taki przedstawiciel handlowy chyba z klinika przywiózł takie gacie i ja już zrozumiałem, że nie mam totalnie kontroli, co będzie w tym sklepie, to powiedziałem panu Ryszardowi, jeszcze pan Ryszard mi zaoferował chyba 1200 zł miesięcznie za bycie sprzedawcą w sklepie, jakkolwiek to brzmi, przy tym, że sprzedałem mu 500 par wirzynów, butów, jeżdżąc rozklekotanym autem po Polsce, ale to jest inna historia. I skończyło się to tak, że to po prostu olałem, pożyczyłem kasę od ojca i będąc raz w Ameryce, gdzieś tam na jakichś targach, gdzieś tu, gdzieś tam, z jakąś wizją, tak powstało Pogo.
Super.
No tak było. A z Pogo to jest oddzielna historia, bo to jest ogromna, długa historia, którą trzymam, walczę tym do dzisiaj. Tak, gdzie praktycznie chyba, nie wiem, większość, ogromna ilość skate'ów przeszła przez Pogo. Oczywiście Pogo miał swoje górki, dołki, dobre czasy, zajebiste, chujowe, tak.
A dlaczego doszło do zamknięcia firmy?
W 2012?
2013?
2012 bądź 2013, bo miałem dosyć, bo dosyć. Wywaliłem ogromne pieniądze, zażynałem się, był moment, że na Pogo był tak duży hype, że ludzie, nie tylko skejci, po prostu zaczęli nosić bluzy Pogo, różne subkultury zaczęły nosić Pogo po prostu, tak? I to było zajawkowe, natomiast nie potrafiłem tego wykorzystać, nie jestem chyba na tyle zimnym biznesmenem, żeby pociągnąć ten temat i po prostu nie wykorzystałem tego, a potem popełniłem kilka błędów, można nazwać biznesowych i potem po prostu bardziej po prostu zbankrutowałem, można powiedzieć, właśnie przez moją miłość do deskorolki, że no nie chciałem robić niczego innego, starałem się to za wszelką cenę przetrzymać, a w pewnym momencie po prostu fizycznie i psychicznie nie wytrzymałem i to był ten 2013.
No pamiętam nawet tak jakiś przełom chyba 2008, gdzie ja jeszcze takim dzieciakiem byłem, to właśnie w Toruniu pełno ludzi, nie? Tam jakieś koszulki pogo, bluzy pogo, nie? Mm-hmm. Zawsze z takim punkiem się kojarzyłem. Mm-hmm.
No bo to był to, no, akurat to było tak kojarzone, pogo było kojarzone z punkiem. No. To było tak, że no tak jak ze wszystkim, są różne mody, akurat w 2008 to był ogromny hype i takie miasta jak, nie wiem, Trójmiasto, czy Toruń, czy Łódź, czy no tam w Katowicach, w Krakowie, w różnych miejscach też się to działo, czy jeszcze w kilku innych miastach, to był ogromny hype, że było bardzo dużo ludzi, po prostu było psychofanów, można powiedzieć, pogo. No. Tak akurat było, czy tak będzie, zobaczymy.
No, z powrotem. Życzę wam jak najlepiej.
Trzymamy
nie?
to, trzymamy to, prawdziwie deskorolkowa firma. Możesz no. kochać lub nienawidzieć, ale zawsze jeździmy na deskorolce.
No. Wydaliście chyba 3 filmy, nie? Czy więcej
Wiesz
było?
Co, z filmami to jest niezły lot. Bo...
Było Pogo Jutro, Pogo Gity mm-hmm. i Żyto.
No nie, jeszcze był jeden
jeszcze
film.
Jeden
jeszcze
był
jeden film i to jest najśmieszniejsze, że z tymi filmami miałem szczęście w nieszczęściu, że często bywało tak, że na przykład część materiału zaginęła. Albo ktoś nagrał materiał i był materiał tak dobry, że na przykład nie chciał mi oddać tego materiału.
No, a
wszystko
lepiej.
Było skate'ową, tu na gębę, tu może pojedźmy, tu coś zróbmy, tu coś nie róbmy. I praktycznie rzecz biorąc z filmów, to Pogo Jutro jako oczywiście pierwszy, Pogo Gity, na Pogo Jutro to w ogóle przyszło 1000 osób do kina, wyobraźcie sobie to.
Ja pamiętam, że dostałem od kumpla Pogo Gity na płycie. Mm-hmm. Skąd śmiał, nie? Nie pamiętam już skąd, mi przyniósł i mm-hmm. mówi, hardcore, taki typowy. Jeszcze chyba Kuba Tytaniec jeździł, tak?
Tak, tak, Kuba jeździł. Pozdro, Kubuś.
Tam z rury katował, tak, i on był tak. taki mega hardkorowy.
Znaczy, no to, tak, no też to było tak, że było Pogo Jutro, Pogo Gity, Pogo Żyto, ale jeszcze był też Pogo Odrzut. I Pogo Odrzut po Pogo Gitach, po ogromnym sukcesie, dałem to do zmontowania Stanleyowi, pozdro Stanley, i Stanley zrobił swoją, jako że Stanley bawi się filmowanie w kwestie wtedy też muzyczne i artystyczne, zrobił swoją wizję filmu Pogo, gdzie delikatnie mówiąc taką korową, deskorolkową publikę przyzwyczajoną do przejazd, muzyka, przejazd, gleby, przejazd, muzyka, koniec filmu, to po prostu wpuścił w coś takiego, właśnie Pogo Odrzut, że ludzie do dzisiaj, myślę, że to, znaczy zrujnowało, no to nie zrujnowało Pogo, tylko to wrzuciło Pogo na całkiem inny level, nie do końca zrozumiały dla wielu.
Jest dostępny?
Myślę, że Pogo Odrzut na Vimeo, jak nie skasował tego gdzieś Mirek Stanley, pozdro. Mirek cały czas jeździ, zajebiście.
Widziałem właśnie, tak, no tak, tam jeździ, to
tak,
dobrze.
Tak, to po prostu to jak nie skasował, jak to gdzieś jest, no to po prostu można obejrzeć, ja z przyjemnością też to obejrzę, bo tam jeździ.
Muszę sobie sprawdzić.
No, tam Szymon Kuś, Baranowski, wiele osób jeździ tam, naprawdę takie składy. No dużo skate'ów dobrych się przewinęło, bardzo dobrych przez Pogo.
Marko Łaboszczak też był w teamie,
Marko
nie?
Łaboszczak, tak. Marko no. Łaboszczak był naprawdę takim objawieniem też deskorolki, bardzo technicznie jeżdżącym, robiącym świetne triki. No potem się zakochał, poszedł na robotykę. Pozdro Marko, widziałem cię na surfingu chyba ostatnio, ale chyba już nie jeździsz, nie wiem. Yo. A to jeździ.
O. Jeździ, właśnie. No ale tak. Co, tak jak zamknąłeś Pogo, nie? Mhm. To chłopaki nie mieli do ciebie jakiegoś żalu?
Nie, to było stopniowo wygaszane. Stopniowo. Wiesz, to było stopniowo wygaszane. To był taki moment, że wszyscy mieli Pogo dosyć też, łącznie ze mną, że to już było przesycenie takie od środka, jak dla nas. To było po prostu pewnego rodzaju przesycenie, że po prostu ludzie mieli...
Trzeba odpocząć.
Trzeba po prostu odpocząć, chociaż to było bardzo trudne, bo to było również bankructwo finansowe moje i bardzo ciężki okres w moim życiu wtedy, tak? Ale no, są upadki i wzloty.
No, ale wróciliście, macie się dobrze?
Tak, wróciliśmy, mamy się dobrze, jest bardzo fajny team, bardzo fajny team. Teraz byliśmy w Portugalii z Krzysiem Dymnickim, z Krzysiem Demolką, koniecznie obczajcie, z Frankiem Dyrda, który mieszka tam, Franek, pozdro Franek, to w ogóle jest oddzielna historia, gdzie Franek podróżuje, co Franek robi.
I... Franek jest chyba taki młody jeszcze, nie?
Tak.
Ile ma lat? Bo nie
Franek ma,
nie
wiem, z 18.
Ale to jeszcze. Ile
tak, i Tymek Kupis, który ma 16 i Krzysiu ma 15 i teraz wrzucamy edit. Ja pozwoliłem sobie nagrywać, mimo że mam obojczyk w gipsie, czy wtedy na tym blaku, wrzucamy edit po prostu z Portugalii i wyobraźcie sobie, że będzie to streetowy wyłącznie edit Pogo. Może to będzie trwało minutę, jeszcze nie ten, może więcej, może mniej, nie wiem, w każdym razie wrzucamy to na pewno będzie to no, coś fajnego, mam nadzieję.
Ale już team, można powiedzieć, hardkorowy nie jest, nie? Chyba, że co, jedynie z takich bardziej hardkorowych poziom taki.
Znaczy, poziom jest starym bankiem, pancurem, pozdrow, no. Poziom, pozdrawiamy.
Radomiu pozdrawiam
tak,
również.
Tak, Radomiu, pamiętaj, tatuuj, rób zdjęcia, kasa będzie, wszystko będzie, dudki będą. No, w każdym razie ten, znaczy, no nie, no jeszcze wiesz, dla mnie, jeśli chodzi o ekipę, no to blacha jest moim, znaczy hardkorowy, no nie jest...
Jest techniczny, blacha ale, jest ale bardzo jest,
on
techniczny.
Jest blacha jest psycholem technicznym i naprawdę warto zobaczyć jego Instagrama, bo co się tam dzieje, to są jakieś kosmiczne triki, no blacha oczywiście pozdrówki.
Blacha ogromne. Zawsze wymyśli jakiegoś power slide'a, nie?
No, jakieś kosmosy i to jest spoko. No jeszcze mamy jeszcze przecież, jest jeszcze Kaszkiet, który zawsze w bowl, albo buduje gdzieś bowl, albo gdzieś podróżuje zawsze na frontside'zie. No jest oczywiście bajkowy ze swoim bajkowym stylem, gdzie naprawdę nie wiesz, co się wydarzy.
Nie, no, miałem przed chwilą okazję zobaczyć.
No na przykład dzisiaj miał humor, to były blanty, pop-out, w krukety, w cokolwiek, nie mam pojęcia w co. W każdym razie, no był akurat tak level bajkowy, no i oczywiście niepowtarzalny Hipek, czyli Przemysław Hipler. Rozwalił sobie nogę Hipek w Maroko, notabene drugi raz miał kontuzję poważną w Maroko, więc Maroko ci nie służy, Przemeczku, nie próbuj tam wracać.
No. Oby nie,
tak, i oczywiście zdrówka. Mam
zdrówka, żebyś tak, szybko wrócił.
Kontuzja poważniejsza, ale na pewno silny chłop, więc wyjdzie z tego. No i mówię, no mamy taki mocny skład. Jeszcze jeździ Yumi czasem jeździ Yumi, pozdrawiamy naszą tutaj rajderkę szaloną. Jeszcze tam we Flow, jeszcze jest Oliwia, jeszcze jest jeszcze kilka osób, które są jakby dookoła i też myślimy o najmłodszych, na przykład Cypek Andrzejewski, są takie już pokolenia typu 7-8-latkowie.
Tutaj to jest, to muszę przyznać, no tak, wariat, nie? Tak. Rozmawiałem z jego tatą, mówię, no czym wy go karmicie, nie? Bo no, w tym wieku
w klubie jeździ u nas, tak.
Ta, widziałem.
I to jest właśnie. Takie coś, że po prostu ta rodzina, czy team, jakkolwiek sobie to nazwiemy, to po prostu rośnie i po prostu sobie jest i to jest tak jakby bardziej, powiedziałbym, się śmieję, że to jest rodzinna rzecz, niż jakaś taka korporacyjna, albo taka, że na przykład team, który się nigdy w życiu nie widział, nie? No. Bo znam takie teamy w Polsce, a teraz nie będę jechał po nich, że śmieję, że podobno się chłopaki nigdy nie widzieli, nie? A są z jednego teamu, ale a u nas jest tak, że Bułgaria była taka jednocząca, wyjazd do Bułgarii, jeszcze był troll, taki, było takie wideo krótkie też na wyjazd do Czech i no mówię, staramy się z teamem jeździć, ale no niestety Polska zweryfikowała to, że w zeszłym roku dawaliśmy normalnie, profesjonalnie staraliśmy się być, czyli dostali rajderzy umowy, tam przydziały desek i tak dalej, co się okazało, że po prostu to nie zmienia sprzedaży desek, to nie robi nic i trzeba po prostu zrozumieć, że w Polsce niestety jest tak, że musisz być sercem z daną firmą, utożsamiać się i wtedy może jakoś to po prostu będzie, a taka korporacyjne, że tam, że ktoś po prostu, że się coś sprzedaje, coś się dostaje, jakieś umowy, to po prostu nie sprawdziło się. Jesteśmy bardziej taką grupą, można powiedzieć, kumpli czy team riderów, my jesteśmy wszyscy w różnym wieku, niż po prostu jakimś teamem, który jest korporacyjnie z przydziału, coś tam robi, tak. I to jest moim zdaniem fajne i to jest takie naturalne, to też nie jest na siłę.
No, że też jako, można powiedzieć, team manager, nie? No, nie masz tam, że idziesz na spoty, masz mi coś tam nagrać, znaczy, przykatować, nie?
Znaczy, to jest inaczej, bo to jest tak, że ja jestem terrorystą jako trener, dużo dzieciaków uwielbia ze mną zajęcia, a drugie tyle wie o tym, że jestem bardzo surowy, więc nie chcę mieć ze mną zajęć, a jako trener, jako instruktor, taka jest prawda, no po prostu. Natomiast na spotach, no, wie, no fajnie jakby po prostu coś siadło. Tak?
No.
A młodzi po prostu czasami nie znają swojego potencjału. Teraz w Lizbonie, jak byliśmy, to właśnie było tak, że chłopaki po prostu byli pierwszy raz na streetie, tak naprawdę takim poważniejszym streetie. No nie, no poszły dobre triki, tak, ale w sumie nie wiedzieli, jak daleko mogą zajść sami ze sobą. Czy może na tej poręczy cokolwiek zrobić, czy w ogóle na nią wskoczyć. I okazały się różne rzeczy.
No.
Tak jest. Więc ten edit z Portugalii niedługo. A co najlepsze, jak mówimy o wideo, jak już mogę powiedzieć, no to zbieram materiał 2 czy 3 lat i to są naprawdę, można powiedzieć, NBD absolutnie w
no właśnie,
kraju.
Chciałem zapytać, czy film Pogo jeszcze powstaje?
No i właśnie jest taka już beka, tak jest. Bo to jest materiału, mamy po prostu z 2 czy 3 lat obecnie, no wiecie, no triki blachy, na triki blachy. Jakie mogą być triki blachy? No zajebiste, no. Triki bajkowego, szalone. Jest kilka tak szalonych, że po prostu nie wierzę. Jest kilka trików hipka. Dosłownie każdy ma po kilka trików i zastanawiam się, czy nie pójść w jedno właśnie wideo, czy nie zrobić tak jak William, czy tam John, William Strobek się śmieje i po prostu wrzucać takie luźne montaże na mojego YouTube'a. Takie po prostu, że na przykład jak jesteśmy na przykład w Berlinie, no to edit z Berlina, tak? I nawet nie nazywać tego tam pogo, nie pogo, tylko wiadomo, że po prostu to będą chłopaki po prostu z danego teamu, czy ziomki, obojętnie i będzie nagrywka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam tyle pracy, szczerze, że nie wiem, czy uda mi się złożyć ten film jako jedną całość, czy to będzie kilka filmów, czy to w ogóle wyjdzie kiedykolwiek na światło dzienne.
No, oby.
Tak, ale bo są naprawdę, jest kilka trików ze Szczecina, z Berlina i z Łodzi, które absolutnie... No, są na next levelu, takim, że powinno się to pokazać skate'om, że co można zrobić, nie?
No, tak no to czekamy na film, nie?
No, może coś tam będzie.
Jak teraz w ogóle widzisz pogo?
Znaczy, jak
bo
ja...
jednak masz teraz porównanie tego teamu przed zamknięciem i teamu teraz i to, co się dzieje wokół
znaczy,
pogo.
Teraz co widzę, śmieszne z pogo jest to, że na przykład w tym roku sprzedaliśmy około 500 desek w Łodzi, a w innych miastach i w kraju może to jest kilkadziesiąt, max kilkanaście, kilkadziesiąt desek, tak jakby, no może kilka, przesadziłem, że kilkanaście, kilkadziesiąt desek jakby w Polsce, co świadczy o tym, że to nawet nie tylko o Pogo, tylko o wszystkich, czy Juf, czy no jakie mamy jeszcze inne firmy, Semper może, nie wiem, to po prostu jest bardzo dużo, tak wszystko jest takie, stało się takie lokalne. I co widzę, jeśli chodzi o Pogo, no kiedyś było tak, że Pogo było jakby w całej Polsce, było rozpoznawalne mocno i były miejsca, gdzie po prostu było, były miejsca, gdzie w ogóle się nie sprzedawało, czytaj na przykład Warszawa, a były miejsca, gdzie po prostu ludzie kochali Pogo, tak? Czy Toruń właśnie, czy Trójmiasto.
No u nas no to... właśnie był, nie? Tak, Skate Shop
tak,
Disaster.
Tak, tak, tak.
Juraz, pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy Juraz, cześć. No to po prostu teraz jest tak, że jest to bardziej regionalnie i się śmialiśmy, że chcieliśmy zrobić taką kontraktację, wiesz, że okej, to teraz kontraktacja na przyszły rok do innych skate shopów i większość skate shopów, większość, no kilka skate shopów po prostu odmówiło na przykład Pogo, wiesz, no i to było dla mnie takie, znaczy no co, nie popakałem się, biznes jest biznes, ale prawda jest taka, że no to jest firma, która jest deskorolką od zawsze, tak, i robimy to, jesteśmy prawdziwi i zawsze to robiliśmy i jako sprzęt, no deski są wszystkie, wszystkich lepszych firm deski, czy wszystkich polskich firm deski są mniej więcej na jakości takie, że nie możesz powiedzieć, że wiesz, że to ona się rozwali, to już nie jest tak jak kiedyś, że robiłeś Oli i deka ci się łamała, bo tam coś, czy robiłeś, czy ci psowała po godzinie, nie, tak nie jest teraz, ale no, to jest też kwestia zajawki i to jest warto budować świadomość wśród dzieciaków, czym jest dana firma, jaka jest historia. To niekoniecznie musi być Pogo, to mogą być totalnie inne jakieś brandy, ale warto wiedzieć, czy tak jak mówiłem na początku o tych filmach Santa Cruza, czy Questionable Video, czy Bones Brigade, tych filmach, to po prostu to jest historia, którą, jak jesteś skatem czy skaterką, warto po prostu wiedzieć, no skąd to się wzięło, czemu robisz Oli, czemu masz flipa, czemu masz szerokie gacie, czemu tak, a nie siak i tyle. No.
No. No. Zarządzałeś chyba polskim teamem, nie, też, że tak powiem, teamem Vans?
Byłem team managerem Vansa polskiego przez 10 lat.
A teraz?
Teraz to z Vansa polskiego wyszedłem po naszym wyjeździe do Stanów. Z powodów do końca nie wiem jakich, myślę, że to chodziło o jakieś korporacyjne układy albo ktoś chciał wejść na moje stanowisko i to było takie, delikatnie mówię, bardzo dziękuję firmie Van za współpracę, natomiast to w jaki sposób to zostało zakończone, uważam to za no po prostu jakieś tam przyjaciele króliczka chcieli, nie wiem, wejść z tyłu bocznymi drzwiami, nie wiem co to jest i uważam, że to najlepsze jest to, że to nie miało nic wspólnego z moją pracą jako team managera, to nie był powód, że coś się wydarzyło, nie było konkretu. No dobrze, ale to jest... To się nagrywa jeszcze, myślisz?
Nagrywa się.
Tak, tak. Znaczy to jest akurat jakaś tam druga rzecz. Natomiast teraz jest Fallen, bo po prostu Fallena mamy w dystrybucji. Mimo, że to jest teraz w sumie malutka firma przy Vansie, przy innych, jest to po prostu 100% skate'owa firma. Jeździmy w tych Fallenach, chodzimy w tych Fallenach. Jak chcecie, to wspierajcie. No, to jest po prostu deskorolkowa firma. No, i tyle. No. To jest kwestia oczywiście zajawki. I tak to mamy po prostu. Tak to wygląda. No.
Właśnie, a jak już mówiliśmy o Toruniu i Disasterze, jak to się stało, że właśnie Skate Shop Disaster był w Toruniu?
O Jezu, to teraz jest taki insight.
No właśnie.
To wszedłeś w taki insight, ale nie ma sprawy. To jest takie, to są takie rock'n'rollowe historie, jak ktoś jeszcze jest, w ogóle słucha tego. To jest 39 minut.
To tak? Dopiero 39
no,
minut.
To rock'n'rollowa historia jest taka, że kiedyś Pogo się sprzedało świetnie na Allegro, właśnie wszystkie jakieś pancury czy inni ludzie z całej Polski, prócz naszego sklepu tam online, kupowali, zawsze mieliśmy problemy ze sklepami online, są do dzisiaj mamy, mam nadzieję, że tak za miesiąc już nie będzie, że wejdziecie na to Pogo 3012.com, ale dobra, w każdym razie Allegro działało dobrze wtedy? I tak dobrze działało, że Juras właśnie, Juras z Torunia kupował ode mnie tyle towaru za gotówę. przyjechanie furą, wystawienie towaru, Juras wybierał, płacił gotówą i lecieliśmy dalej. I tak dobrze lecieliśmy, że doszliśmy do wniosku, że otworzymy sklep. No i znaczy Juras doszedł do wniosku, no i otworzył ten sklep na osiedlu Rubinkowo. Potem powstał tam skatepark obok, czy to równocześnie powstało, nie pamiętam teraz.
Skate Shop był od 2007, a skatepark od 2009.
No to, ale to mniej więcej,
no tak mniej więcej,
mniej więcej blisko siebie to po prostu to powstało i tak powstał Disaster, czy odłam, no jakby tak by drugi sklep Disastera w Polsce. Tak i to było fajne. No, ale też na rock'n'rollu to oczywiście wszystko było, no ja po prostu jak patrzę z perspektywy czasu, jak my to robiliśmy, to wow, nie, że w ogóle to się udawało, no ale jakoś się udawało.
No, a z gazetą jak w końcu?
Z Disasterem jest bardzo smutno, bo jest bardzo wielu takich korowych czytaczy Disastera, pamiętających go z początku, jak go przez przypadek wydaliśmy w ogóle na Mentor Session w Toruniu, gdzie połowa tych Disasterów została spalona, wyrzucona, bo tam się nie podobał jeden artykuł, a druga połowa Disasterów jest normalnie teraz rarytasem kolekcjonerskim, bo są w formacie A5 bodajże, czy coś takiego, dużym takim formacie. I to są kolekcjonerskie, natomiast numerów jest 27, 26 i 27 robię, tylko z racji tego, że mam właśnie Pogo, klub tutaj, czyli Łódź Skate Club, tak, czyli szkółki, deskorolki, imprezy i tak dalej, ja fizycznie po prostu czuję się wypalony, nie mam czasu tego zrobić do końca, niestety. I to, co zrobimy teraz z Disasterem, jeżeli go zrobimy, a podejrzewam, że tak, to zrobimy, nie zrobimy go parę tysięcy sztuk, bo już prawie nikt tego nie chce kupować, prawda? Tylko zrobimy dosłownie kilkaset sztuk kolekcjonerskich, gdzieś tam coś będzie nadrukowane na bajerce, pewnie w formacie A4 i będzie o tym informacja bardziej w necie. Jak jesteś zajawkowiczem, który sobie to ceni i mu się to podoba, to po prostu to kupisz i zrobimy to w ten sposób.
Do kolekcji.
Tak, do kolekcji na półkę zrobimy tak, że będzie to jakaś tak, będzie to coś ciekawszego, może bardziej kolorowe. No nie zapeszam, tak, bo tak naprawdę Disaster zawsze była gazetą na rock and rollu, ale teraz z tego co zauważyłem, no teraz media to jest praktycznie tylko internet, tak. Już nie ma co nawet. Jest Disaster Mag oczywiście jako strona online, natomiast nie mamy czasu fizycznie, to niestety muszę powiedzieć, dodawać nowych artykułów, a szkoda, wszystko się dzieje praktycznie na socialach. Zresztą wiecie o tym dobrze, no teraz, kto teraz scrolluje telefon, jak to tego
Instagram,
słucha?
Instagram, nie?
No Instagram, TikTok, ratunku. Już dla mnie za daleko, tak.
Ale właśnie, też prowadziłeś, nie? Disaster Awards.
Prowadziłem Beze. Disaster
Awards. Będzie jeszcze on.
Próbowałem się. Disaster, tak, robiliśmy Disaster Awards, ale co się okazało z imprezami, a propos, co się okazało z imprezami obecnie, że bardzo ciężko jest, jak kiedyś było łatwo pozyskać sponsorów, parę lat temu, jeszcze przed COVID-em, w tym momencie bardzo trudno jest pozyskać jakąś kasę zewnętrzną, żeby zrobić imprezę. A no niestety, umówmy się, że to nie jest aż taki biznes, jakkolwiek sobie to nazwiemy, że z własnej kieszeni będę mógł zrobić awardsy, żeby to po prostu porządnie wyglądało, tak, żeby były nagrody finansowe dla zwycięzców, a nie tylko coś, i żeby po prostu ludzie sobie przyjechali, się dobrze pobawili. No po prostu może zrobimy te Disaster Awardsy, to jest jakby zamrożone, natomiast no to była fajna impreza wtedy. Pamiętam, że wtedy przyjechało kilkaset osób, a weże przed covidowej kilkaset osób, to mówiliśmy sobie, co tak mało przyjechało? Co tak mało? Kilkaset, to tam z 500 osób łącznie przyjechało, nie? No więc no tak, a teraz to pewnie by było bardzo dużo. No ale no, w każdym razie puenta jest taka, że to jest zamrożone, ale Disaster Mag Awards myślę, że to jest tak jakby zamrożone. To nie jest tak, że totalnie odcięte, koniec.
Czyli jeszcze w planach jest.
Ale to jest niestety tak, właśnie tak jak mam, że mam teraz obojczyk złamany, właśnie to jest przez to, że za dużo rzeczy biorę sobie na głowę, dosłownie, wyjazdy surfowe, właśnie nagrywanie z teamem w Portugalii i przez zwykłe zmęczenie po prostu spadłem z London Gapu w ten sposób, że tak niefartownie, że, znaczy jadąc tam relatywnie szybko, że po prostu nawet tego nie zauważyłem i tak spadłem, że po prostu pękł mi obojczyk, co oznacza, że po prostu tam PESEL to jedno oczywiście, ale drugie to jest taka prawda, że nigdy nie jeździ, jak jesteś zmęczony, a byłem tak zmęczony, że po prostu wiadomo, jak się jeździ dużo lat, to się jeździ na automacie, nie zauważasz, jak robisz pewne rzeczy, no i też nie zauważyłem i po prostu straszną glebę zaliczyłem, nie? Takie coś, no tak, no, no takie życie.
No. No życie, no ja też, nie? Jestem po kontuzji łokcia, nie? Mhm. No ręki też nie wyprostuję, także chwila nieuwagi, nie?
No tak, chwila nieuwagi.
Powiedz mi jeszcze, jak w latach 90. mogłeś porównać scenę w Łodzi do na przykład Warszawy lub Krakowa?
O, tutaj teraz właśnie wjechałeś na dobry temat. Najśmieszniejsze było to, że pamiętam w 93 byliśmy w Szczyrku i były czy czwartym albo trzecim i wtedy był początek snowboardu i wtedy chyba wzięliśmy wszyscy kwasa. I jak wzięliśmy kwas, siedzieliśmy, no wtedy takie były czasy, że była eksplozja narkotyków i wzięliśmy kwasa i wszyscy patrzyliśmy jakby w prawo, patrzyliśmy w prawo. Dlaczego? Bo byli tam warszawiacy i ciągnął nas wzrok do tych warszawiaków, jak oni wyglądają i to był taki magnes. A potem poszliśmy, gdzieś tam lataliśmy, to był bar Hacienda, potem lataliśmy gdzieś, wylądowaliśmy w kinie, gdzie była połowa ludzi na grzybach, w ogóle Warszawa się warszawiaką, byliśmy na kwasie, jakby jakaś taka jazda totalna, tak? Ale zostawmy te w ogóle jazdy totalne, wróćmy do rzeczywistości tam już takiej bardziej. I akcja była taka, jeśli chodzi o sceny, scena warszawska była zawsze bardzo duża i największa, nie ma to co tutaj w ogóle Capitol, Vitos, przede wszystkim chyba Capitol, potem w drugiej połowie lat 90. Bardzo mocna scena, natomiast w Łodzi była ta różnica, że my jeździliśmy pod hotelem Centrum, ale my byliśmy pierwszym miastem w Polsce, gdzie zaczęły powstawać skateparki. I najpierw był to taki skatepark na Kopcińskiego, gdzie tam była jakaś rampa, patrzę, parę ram, to właśnie to już MPG skateparki.pl, Paweł Guda to otworzył, to jest najlepsze, to się nazywało chyba Skate Club nawet.
I konkurencja.
No, w 95, kurde, w czwartym, nie pamiętam. Ale potem najlepsze, co było, to Ryszard właśnie Lurys postawił mini rampę, uwaga, mini rampę na parkiecie w sali gimnastycznej w soboty i w niedzielę była wpuszczana i normalnie biletowana, gdzie wjeżdżało 80 osób na rolkach Rochesa jeździć w kółko, wypierdalać się na tym parkiecie, jeździli w kółko normalnie jak na rolkowisku i była mini rampa, na której było nas chyba 30, taka mała, taka mini rampa, na której podejrzewam byśmy teraz w ogóle nawet na nią nie spojrzeli, a to była taka mini rampa, i przyjeżdżali i właśnie przyjeżdżali najlepsi tam z Warszawy, wiadomo, Perez, Tico, Pozdro oczywiście.
Legendy.
Tak, no legendy, Borek, te mówimy o tych takich pierwszym hardkorowym składzie warszawskim i wszyscy, Paweł przybył oczywiście i Miłosz i jeszcze inni przyjeżdżali tam właśnie pojeździć, gdzie oczywiście przejazdy to były typu 50-50 rock tail, udało mi się, spadam z deski i nagle czekam 20 minut, bo jest taka kolejka i w ogóle nie mogę wjechać, zacząć, bo tylu ludzi chce wystartować w tej rampie i to były początki właśnie tak jakby łódzkiej sceny, tej mocnej łódzkiej sceny, potem jakby część dystrybucji deskorolkowych też była w Łodzi i to tak wszystko się napędziło, te skateparki z tymi te skateparki z tymi, bo jeszcze było potem kilka skateparków, nagle był skatepark Nora, który były ślady po maszynach, to są w ogóle takie historie, że nie uwierzycie.
A to u was tutaj
tak, wyobraźcie sobie skatepark, gdzie jest hala, gdzie są zjazdy, jak tam rampa postawiona, jakiś tam fanbox, jakiś tam zjazd, jakiś tam poduch, ale wiecie co jest? Nawierzchnia jest w smarze po maszynach, usunęli maszyny, ale wszystko jest w smarze, więc jak odepniesz się 3 czy 4 razy, to na gripie będziesz miał smar. Nikt nie myśli o czyścikach do gripu i potem ludzie próbują zmieniać te gripy, nie wiem co przyjście, ale to oczywiście się okazuje bezsensowną akcją. I co? Jeździmy w tym skateparku Nora. I on jest tak śliski, że każdy grind, jak nie wylądujesz równo, to jest po prostu mata taka jak na śliskiej nawierzchni, jak na lodzie, po prostu na plecy i tak dalej. Ja do dzisiaj mam zbity łokieć przez to. Ale co to zrobiło? Co jest najlepsze? Co to zrobiło na przykład łódzkiej deskorolce, co uważam, że to wszyscy zaczęli bardzo dobrze lądować pewnie triki. I potem był 98, niby Mistrzostwa Polski, tam Lurysa w hali sportowej, gdzie wynajął Lurys w czasach swojej świetności łódzką halę sportową. Pierdyknął tam takie przeszkody mega tam rolkowe, dzikie węże i zrobił tam tam zawody, to był taki początek, tak jakby początek tych takich zawodów w halach, że wow, że coś wielkiego, i były zawody po prostu deskorolkowe w takiej w dużej hali. I wtedy tak naprawdę Łódź, my mieliśmy swoje, to był taki prime, pamiętam, że wielu rajderów z Łodzi, liczyła się wtedy praktycznie Łódź, Warszawa i no, może ktoś z Krakowa, może ktoś ten, ale to były takie dwa największe jakby miasta, jeśli chodzi o poziom deskorolki. Oczywiście z całym szacunkiem do innych miast, tak, bo wiadomo, że coś się działo w Gdańsku, coś się działo we Wrocławiu, tak, i tak dalej.
Z Gdańska tak. Chyba Skrobat, nie? Nawet jest.
Tak
mi się wydaje.
Tak, ale to troszeczkę później. Ale no to mówię, że to tak, był taki moment, że to tak naprawdę Łódź i Warszawa tak naprawdę dyktowały to, co się dzieje, plus kilka innych, wiadomo, rajderów, talentów, którzy pojawiali się to tu, to tam. Tak to było. No, ale to był taki moment, no teraz jest całkiem inaczej. No. Teraz uważam, że tak podsumowując, ta deskorolka się tak zmieniła, że to jest takie dziwne, że ludzie na przykład z miasta obok nie wiedzą, co jest w danym mieście obok, już nie mówiąc o kraju obok, nie? I to jest taki największy lot, że ekipy się totalnie nie znają. Nawet niby jest ten internet, niby się wszyscy patrzą na siebie, no sorry, no ja po prostu z tego, co widzę, to ekipy są tak bardzo lokalne, że aż jestem...
No, to prawda.
Z tym zdruzgotany, tak, że ekipa, nie wiem, z jakiegoś miasta nie jeździ z taką, znaczy nie, że się nie lubią, tylko po prostu nie wiedzą o istnieniu drugiej. I to jest kosmos. A style są bardzo różne, nie? I to jest najśmieszniejsze, no. Nie? Że dosłownie pojedzie się 100 km w jedną stronę i jeżdżą chłopaki czy tam dziewczyny całkiem inaczej, nie?
Jo,
no takie coś.
Jeszcze mam do ciebie dwa pytania, które pewnie będą, och, mocne.
Nie mam problemu. Dawaj.
Pierwsze. Olimpiada. Deskorolka i olimpiada. Co sądzisz?
Olimpiada, właśnie, bo tutaj teraz, że lubię, nie lubię. Uważam, że trzeba sobie po prostu podejść do tego na zimno i prawda jest okrutna, że takie rzeczy jak olimpiada pomogą deskorolce, nawet tym korowym skejtom, pomogą tym korowym skejtom funkcjonować. To wiadomym jest, że wolałbym jeździć na bowlu, na DIY-u gdzieś tam z ziomeczkami, nie wiem, popijając piwko i sobie grindując i tak dalej, relaksując się, niż po prostu, nie wiem, w niczym w mundurze po prostu wystartować i żeby było mówione o rajderach, o skate'ach jako sportowcy, natomiast trzeba po prostu wiedzieć, że olimpiada to dla nas, dla skate'ów powinno być jako narzędzie. To jest oczywiście, to nigdy nie będzie jako narzędzie propagowania skateboardingu. Ja to tak uważam. Oczywiście tam są osiągnięcia sportowe, wiadomo, że jest 1000 pytań do, przecież teraz Krzyś Dymnicki jest mistrzem Polski i jest bardzo dużo zapytań tutaj, czy olimpiada, czy coś tam, ale uważam, że to jest, trzeba sobie na zimno na to spojrzeć, tak, że po prostu to jest narzędzie do propagowania deskorolki. I to, jaką deskorolkę kochasz, to jest twoje, natomiast olimpiada, można to psioczyć, nie psioczyć, to jest coś, co i tak będzie, nie zatrzymasz tego, a warto po prostu zrobić to tak, żeby to porządnie wyglądało. I tyle. A Polski Związek Deskorolki niestety jest w tym tyle matactwa i tyle po prostu nikt nie wie, o co chodzi. I to nie jest tak, że to jest mój głos w tym momencie, że ja mówię za siebie. Po prostu nikt nie wie, co się dzieje w Polish Skate Federation. Kto zarządza, gdzie są pieniądze, a pieniądze są coraz większe.
Nie, my tutaj akurat, no, ja już nawet za Radka się wypowiem. My no, w ten ale, temat tak, się ale, nie zagłębiamy, tak, my tak ale daleko nie jesteśmy.
Dla mnie to jest,
nie?
Tak, dla mnie to jest po prostu przykre, że to nie chodzi o mnie, czy o to chodzi, że mam, że płaczę z tego powodu, że nie jestem trenerem kadry, chociaż chciałbym być. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby ludzie powinni wiedzieć, gdzie idzie kasa, na przykład, że jest kadra Polski, fajnie, gdzie idzie kasa i jakie są plany na rozwój. To ludzie, po prostu to się ludziom należy, a tego nie ma i to jest coś, co mnie wkurza, dlatego o tym mówię. Yo.
Chciałem jeszcze właśnie zadać, ale przed chwilą powiedziałeś, no, czy byś się podjął, nie? Jakbyś dostał propozycję zostania trenerem kadry.
Jakbyś, to jest, tak, to jest takie coś, że moja nauczycielka od jogi kiedyś to powiedziała, że ślepy koń ciągnie wóz najlepiej. No tak, o to chodzi, że ja nigdy nie miałem talentu do deskorolki. Zawsze byli lepsi skejci ode mnie, czy Stikorama, czy tam, czy Mixer, o którym teraz bardzo mało ludzi pamięta, to powinno książkę się, film o nim zrobić. I jeszcze wielu innych skejtów, którzy robili lepsze triki po prostu niż ja. I mi bardzo trudno to przychodziło. Tak, miałem jakieś swoje osiągnięcia, ale trudno mi to przychodziło. I po prostu jeżeli chodzi o naukę jazdy, jeszcze potem miałem bardzo poważne kontuzje też barku i tak dalej, akurat na snowboardzie, i to się skończyło tym, że zacząłem praktykować dużo jogi i zacząłem być wyczulony na to, że jeżeli ktoś na przykład jedzie na deskorolce, od razu widzę, jaki ma błąd, gdzie, czy to jest bark, czy to jest biodro, jak powinien postawić nogę. Ja to po prostu widzę, jakby z automatu. I to jest może coś, dzięki czemu, plus jeszcze moja osoba, że jestem, no umówmy się, stanowczy, tak, nie zawsze lubiany, za to jestem po prostu stanowczy, zawsze mówię po prostu to, co myślę, chociaż politycznie to czasami nie jest poprawne, ale to nieważne. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli bym dostał propozycję na trenera kadry, myślę, że bym się podjął tego, chociaż to mogłoby być bardzo karkołomne. Na pewno bym to przeprowadził bardzo radykalnie, tak, nie bałbym się tego. Natomiast to jest oczywiście, to mogą pozostać tylko mrzonki.
No. I ostatnie pytanie z Instagrama. W jakim momencie życia jesteś? Czy już się identyfikujesz jako skate dziad? Mhm. Czy raczej jesteś w takim momencie życiowym swojej deskorolki?
Znaczy to jest, jeżeli chodzi o, bo to są dwie oddzielne rzeczy. Jestem skatem i zawsze będę skater, tak? I nigdy nie przestanę jeździć. To są najważniejsze sprawy. A to, czy jak się czuję, no wiadomo, że wydaje mi się, że jak szybko jadę, to mi wydaje mi się, znaczy wydaje mi się, że szybko jadę, potem patrzę na nagrywce, to jadę bardzo powoli i moje Oli, które kiedyś było całkiem niezłe, jest teraz tym latającym ziemniakiem, tak, i każdy trik nawet, który mi się wydaje, że fajnie zrobię, czasami potem patrzę na nagrywkę, jest wygląda tragicznie, ale po prostu kocham jeździć i wiadomo, że moje jakby tam najlepsze czasy minęły, ale cały czas jestem przed nagraniem klipu, który być może nigdy w życiu nie nagram, który się nazywa Nic do udowodnienia, mówię o tym od 5 lat i czy tam na 10 i no jakoś mi się nie udaje nagrać. Może go nie nagram nigdy, ale na pewno jeździć będę.
No.
Tyle.
Super. I co na koniec ma do powiedzenia Piotr Dawow? Co możesz przekazać ludziom? No,
pozdrowienia dla wszystkich skate'ów i skaterek. Nigdy nie przestawajcie jeździć. Tyle.
I dziękuję bardzo. Dziękuję, Piotrek, że się zgodziłeś na rozmowę.
Dlaczego miałem się nie zgodzić?
A nie wiem, mogłeś zawsze odmówić.
Co ty?
No, super.
No, dziękuję. No to widzę, masz trochę materiału, myślę, że tam godzinę.
Dużo zdrowia.
Dziękuję, nie wiem, no. Czy to... Nie wiem, zobacz lepiej, ile nagrałeś.
No, trochę jest nagrane już. Także...
Może Doma nam zrobi zdjęcie. Co chcesz, żebyś miał zdjęcie? To Dominika nam zrobi.
Trzymajcie się.
Tak, yo. Wszystkiego dobrego. Tak. No, godzina.
No, pięknie.